rozmowy nocą.
W rozmowach nocą dzisiaj porozmawiamy o kampanii 40 Days for Life, 40 dni dla życia, a gośćmi dzisiaj są Ireneusz Rogala i Zofia Rogala. Witam Was bardzo serdecznie.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór Państwu.
Zacznijmy może od tego prawdziwego podobno trzęsienia ziemi, które wywołał wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki 24 czerwca 2022 roku, czyli tak naprawdę mamy rocznicę od tamtego wydarzenia. Ta informacja dlatego jest o tyle ważna i ją przywołujemy dzisiaj, bo ona troszeczkę przeszła chyba bez echa. Zofia Rogala.
Tak. W zeszłym roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w 50 latach uchylił taki bardzo ważny wyrok, Roe v. Wade, który zmienił kulturę Stanów Zjednoczonych. W 73 roku w sprawie Roe vs. Wade w tamtym składzie Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych podjął decyzję, że aborcja stanie się prawem we wszystkich stanach, przeniesionym na ten poziom właśnie federalny. To znaczy, że od tego czasu decyzja co do tego, jak regulować prawo, została zabrana poszczególnym stanom. I właściwie przez 50 lat aborcja była legalna we wszystkich stanach. To się zmieniło bardzo trudno, w związku z tym było w jakikolwiek sposób w całych stanach te kwestie regulować. Zmiana tego wyroku to było coś, o co całe grupy ludzi gdzieś tam walczyły, modliły się, prosiły przez 50 lat. Bardzo długi proces i nie było to łatwe. Żeby to się mogło udać, musiał się zmienić też układ sędziów w Sądzie Najwyższym w Stanach Zjednoczonych oraz pojawić się na wokandzie taka sprawa, która doprowadziłaby do ponownego rozpatrzenia tego wyroku. I to się stało dokładnie 24 czerwca zeszłego roku.
No właśnie, zaraz do tego wrócimy i jakby od tego wyszliśmy, bo to jest całe clue tego tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy. Tu pytam się pana Ireneusza Rogale, zaangażowanego też w przeróżne kampanie, ale też na rzecz i rodziny, i życia. Jesteśmy po Marszu dla Rodziny i Życia, także uzasadnione jest to, że rozmawiamy właśnie o życiu i o rodzinie w bardzo konkretnym kontekście, który wydarzył się w Stanach Zjednoczonych, ale zastanawiam się, dlaczego on przeszedł bez echa u nas w Polsce.
Ja może jednak bym troszkę nawiązał do tego przełomowego wydarzenia. Ja jestem troszkę starszym człowiekiem i dla mnie właściwie to status quo, bo tutaj jest ta zdrania status quo tego wyroku jakby ciążyło nad Stanami Zjednoczonymi i nad całym światem. I okazuje się, że takie status quo, niby zabetonowane, można zmienić, można złamać. Trzeba rzeczowej pracy, wspartej naprawdę modlitwą, czyli ta walka w obszarze materialnym musi być wsparta walką w obszarze duchowym i to się daje zrobić. I Marsz dla Życia jest takim połączeniem, tak? Ja bym tutaj wrócił do tego Marszu dla Życia. My idziemy nie po to, żeby tam coś zamanifestować. My idziemy po to, żeby pokazać, że są ludzie, dla których ważne jest życie, dla których ważna jest prawda, dla których ważna jest spójność pomiędzy prawdą i realnymi faktami życia, a nie mitami, które się przewijają. A dlaczego w Polsce to przeszło niezauważalne? No to jest takie pytanie. Prawdopodobnie to jest też tak, że oczywiście my w Polsce nie mamy świadomości prawnej tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Nasz system prawny jest troszkę inny niż amerykański. Tamten jest oparty na prawach kasusów, tak? Czyli jeśli coś zostało zadecydowane, to już potem wszystkie inne wyroki się odwołują do tego, prawda? I teraz naruszenie takiego status quo było bardzo trudne, a jednak zostało zrealizowane.
Udało się coś, co wydawało się, że się nie uda. Po 50 latach udało się zmienić prawo. Proszę bardzo.
Mi się bardzo kojarzy to z takim trochę naszą świadomością tego, że ten komunizm w Polsce był zabetonowany. On był zabetonowany, było trudno sobie wyobrazić, że się zmieni i to tak szybko, a tu się okazuje, że można. I to jest bardzo porównywalne. Tym bardziej, że komunizm jest antyludzkim ustrojem. Jest, cały czas jest gdzieś, bo on w świecie jeszcze dalej egzystuje. I to prawo też było takim bardzo mocno antyludzkim ustrojem, czy ten wyrok Sądu Najwyższego był takim antyludzkim jakby tutaj wskazaniem opierającym się o co? O prawo do prywatności. No,
No właśnie, to jest to w pewien sposób ogromny sukces, który dowiódł, że ścieżka historii nie biegnie wyłącznie w jedną stronę, a wytrwała walka o życie, podjęte przez prawników, polityków, też lekarzy, duchownych i miliony zwykłych ludzi. Ma sens, pani Zofio, ma sens taka walka? Właśnie, czy to jest walka o prawdę, czy to jest walka pomiędzy jakimiś sferami wpływów? Jak pani do tego podchodzi?
To jest ciekawe pytanie. Walka o prawdę? Myślę, że tak, na pewno. Wartość ludzkiego życia i to, jak my podchodzimy do niego, jest z jednej strony czymś indywidualnym, z drugiej strony jest czymś publicznym, bo kształtuje kulturę. Ja myślę o tym w taki sposób, że istnieją, tak jak Jan Paweł II kiedyś mówił o cywilizacji miłości czy cywilizacji życia. Wydaje mi się, że w naszej kulturze mogą istnieć właśnie dwie cywilizacje. Musimy też jako społeczeństwo wybierać, czy chcemy tworzyć taką kulturę, w której odpowiedzią na cierpienie jest miłość, czy taką, to będzie cywilizacja życia, czy też taką kulturę, w której odpowiedzią na cierpienie jest śmierć. I to jest cywilizacja śmierci właśnie. My oczywiście nawet w sferze publicznej lubimy takie gładkie słowa jak miłość, życie, prawda? Ale jeśli popatrzymy na to, co się dzieje globalnie, to cały świat idzie faktycznie w stronę cywilizacji śmierci, czyli w stronę patrzenia na życie ludzkie jako coś bardzo użytkowego, jako coś, co ma wartość tylko wtedy, kiedy dana osoba wnosi do społeczeństwa coś wymiernego, na przykład pracuje i coś przynosi. Często tego nie widać z perspektywy Polski, jeśli się popatrzy troszeczkę szerzej na świat. Dlatego to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to, co się dzieje na Zachodzie, jest dla nas bardzo ważne, bo to przychodzi po paru latach za chwilę do nas i my możemy spojrzeć na nich i zobaczyć, gdzie będzie ta dyskusja za chwilę. Możemy się już teraz do niej przygotować. Dyskusja na świecie właśnie jest o tym, czy odpowiedzią na cierpienie ma być jakiś większy wysiłek z naszej strony. I to w ruchu ProLife propagujemy. Zarówno w kwestii trudnych ciąż, czy na przykład w trudnej sytuacji mamy, która spodziewa się dziecka, czy coraz szersza dyskusja jest też o sytuacji ludzi starszych, którym proponowana jest po prostu eutanazja. Ruch ProLife patrzy na człowieka całości jego życia. My po prostu patrzymy na człowieka i tego, który się jeszcze nie narodził, i tego, który jest już starszy, tego, który jest chory, niezależnie od wieku. I mówimy, że społeczeństwo powinno wybierać dla niego życie i wspierać go, widzieć jego wartość, godność, którą ma jako człowiek, niezależnie od tego, czy akurat teraz przynosi dla PKB jakiś dochód, czy też nie, bo chodzi o wartość tego człowieka, tą głęboką.
Bardzo ciekawe spostrzeżenie pani Zofii, tak można powiedzieć nawet całościowo opisująca daną sytuację, ale pojawiło się takie sformułowanie cywilizacja życia, cywilizacja śmierci. To sformułowanie znamy już od wielu, wielu lat. Jan Paweł II, papież Polak, święty papież, mówił o tym bardzo często. Jak, pani Ireneuszu, pan patrzy na to z tej perspektywy, ale też patrząc na przyszłość, co wygra? Czy już dzisiaj możemy powiedzieć, że ten kierunek jest za życiem, czy przeciw życiu? Za rodziną, czy przeciw? Czy to jest spór, który będzie trwał od początku świata aż do jego zakończenia?
No, na takie pytanie chyba można powiedzieć, że będzie trwał. Dlatego, że no to jest ta odwieczna walka dobra ze złem, czy zła przeciwko dobru, tak powiedzmy. Mi się tak bardzo nasunęła tutaj taka też refleksja, że no bo każdy z nas jest w konkretnym jakby momencie życia. Ja mam swoje tam 60 parę lat i teraz widzę, jaki sens miało moje poszczególne etapy życia, które były, i jaki sens będzie za chwilę mojego życia, które się będzie gdzieś tam rozwijało i zmierzało ku końcowi, tak? I teraz jakby no postawienie godności osoby. Godność osoby. To jest ten element, który jest dla nas taki ważny i konstytutywny. Myślę, że też tutaj to, co padło, to jest to, że to do nas przyjdzie. Na pewno do nas przyjdzie.
Jeśli już nie przyszło.
Ono w jakiejś mierze
ewaluuje
przyszło.
Ewaluuje pewnie.
Tak, ale do nas przyjdzie. I to na pewno przyjdzie w postaci na przykład filmów, w postaci na przykład jakichś ruchów kulturowych, czy zjawisk nawet quasi-naukowych, tak? Czy pseudonaukowych, tak powiedzmy. Tak? Cała nauka o gender według mnie jest nauką no, fałszywą. Ona z gruntu zakłada coś, co no, nie ma jakiegoś potwierdzenia jakby merytorycznego. Tak? Nie rozróżniamy dwóch różnych, rozróżniamy dwie różne płcie, natomiast kulturowo te wszystkie inne podejścia są jakby gdzieś tam zdefiniowane po to, żeby osiągać swoje cele. Ale to jakby nie chciałbym o tym mówić. Kulturowo docierają do nas w sposób zmasowany takie negatywne obszary czy zjawiska, ale też powinniśmy, i to jest nasze zadanie, korzystać z tych wszystkich pozytywnych rzeczy, które się dzieją. Ludzie w świecie patrzą trochę na Polskę, jak my tu sobie, powiedzmy, organizujemy nasze życie, ale też samodzielnie realizują różne działania i to jest ważne, żebyśmy potrafili z tego dorobku do cywilizacji światowej w tych dobrych obszarach korzystać. To jest to celebrowanie zwycięstwa cywilizacji życia nad śmiercią, czyli anulowania tego wyroku deprawującego tak naprawdę godność życia, jest wielkim zwycięstwem i też powinno być dla nas takim elementem budującym siłę.
Ale właśnie, jeżeli mówimy o celebracji, bo myślę, że niektórym być może środowiskom zależałoby na tym, żeby właśnie celebrować śmierć, żeby mówić, żeby straszyć, żeby bać się, żeby lękać się. To jest chyba też taka rzeczywistość, na której można budować potem różne chyba złe rzeczy. A my chcemy mówić o tym, co dobre jest, bo w zasadzie ten wyrok, od którego zaczęliśmy, to na fali entuzjazmu jakby wywołanego tym przełomem powstają różne grupy młodych osób, co ciekawe, nie starszych, tylko młodych osób, którym bliska jest sprawa pro-life i poprzez pozytywny przekaz chcą oni popularyzować nie tylko w Polsce pozytywną postawę wobec życia nienarodzonych. Pani Zofio, jak to jest? Czy młodzi ludzie są zainteresowani tylko tym, co się świeci, pieniędzmi, zbieraniem, materią i tak dalej? Czy też są za życiem, za sprawami duchowymi? Czy dbają o to? Czy widzą tą perspektywę, że warto walczyć o wartości? Warto mieć kręgosłup również.
Młodzi ludzie nie są jednorodną grupą, tylko bardzo szeroką, ale faktycznie gdzieś myślę, że jest w tym młodym wieku taki idealizm zaszyty. Wiele osób oczywiście spędza większość swojego czasu gdzieś tam próbując zdobyć wykształcenie, pieniądze i status, ale często wydaje mi się, że moje pokolenie znacznie szybciej niż poprzednie pokolenia rozczarowuje się i widzimy duży poziom smutku, duży poziom depresji, braku poczucia sensu wśród młodych osób, którym kultura obecnie oferuje przede wszystkim hedonizm, tak naprawdę. Przede wszystkim takie proste schematy życiowe, zarabianie pieniędzy i gdzieś tam podróżowanie na przykład. To jest przyjemne, to jest ciekawe, poznawanie świata jest ciekawe, ale samo w sobie nie wystarcza do tego, żeby gdzieś nas przenieść ponad różne trudy, które przychodzą w życiu. Także na pewno jest to konieczne, żeby szukać czegoś więcej i to dopiero daje napęd i energię. Ja, jeśli pan zapytał o młodych ludzi też na całym świecie i w Polsce, ja byłam przez jakiś czas zaangażowana, właściwie nadal jestem, w takie stowarzyszenie World Youth Alliance, czyli Światowe Stowarzyszenie Młodzieży, które między innymi jest też organizacją pro-life. To nie jest nasza jedyna działalność, ale również dlatego, że celem World Youth Alliance jest promowanie godności osoby jako podstawy społeczeństwa, które jest sprawiedliwe, w którym można pięknie żyć po prostu. I poznałam dzięki temu naprawdę niesamowicie inspirujące osoby z całego świata. Gdzieś ta podstawa dostrzegania w człowieku wewnętrznej godności, niezbywalnej, niezależnej od właśnie jego takiej użyteczności, po prostu dlatego, że jest człowiekiem, łączy ludzi z całego świata, z różnych kultur i z różnych religii też. W Polsce często nam się wydaje, że na przykład postawa pro-life jest związana po prostu z wyznaniem katolickim. Nie jest. Oczywiście powinna być dla katolików oczywistością, ale ona jest czymś po prostu naturalnym i ludzkim. Widzenia wartości w drugim człowieku. Ja znam ludzi różnych religii, z różnych kultur, którzy tak samo jak ja, gdy widzą piękno w życiu. Tym może zamknę tą wypowiedź. Jeszcze może wrócę troszeczkę do tego wyroku i Marszu dla Życia, o którym pan wspomniał, który był wczoraj.
Pani Zosiu, ja tak zawiesiłem się, to nie dlatego, że nie wiedziałem, co powiedzieć, tylko pani tak mądrze opowiada jako młoda osoba, że chyba powinniśmy częściej oddawać głos młodym ludziom, którzy okazuje się, mają coś do powiedzenia i mają propozycje dla świata, pod warunkiem, że da im się przestrzeń. Panie Ireneuszu, pan też trochę świata zwiedził. Powiedziałbym, w różnych piecach chleb pan wypiekał i widział pan dużo, angażując się również, bo mam wrażenie, że katolików czy chrześcijan chce się zamykać w takich kruchcianych, zmurszałych murach. A tymczasem okazuje się, że katolicy, ludzie wierzący, ale też ludzie z różnych innych kultur mają różne ciekawe propozycje dla świata, życia i drugiego człowieka, takie nastawione właśnie za życiem, za godnością, za wartościami, za tym, co najcenniejsze.
To prawda, w różnych miejscach się bywało, ale jak zaczęliśmy tutaj mówienie o jakby naszą audycję, to pan redaktor był łaskawy wspomnieć takie pojęcie 40 days for life, czyli 40 dni dla
życia. Tym właśnie chciałem też właśnie zaproponować, żebyśmy o tym porozmawiali, na czym to polega.
To była taka inicjatywa modlitwy 40-dniowej w intencji życia w konkretnych miejscach w Stanach Zjednoczonych właśnie, która gdzieś tam się urodziła. I rzeczywiście modlitwa ma sens i to pokazuje, że każde zdrowaś Mario, każde westchnienie, nie wszyscy się modlą modlitwą zdrowaś Mario, niektórzy Ojcze Nasz, a niektórzy jeszcze inaczej, a ono ma sens, bo ja staję przed tym, który mnie stworzył, tym, który stworzył to życie, które pragnę ochronić. Bo jak ja jego chronię, to również ja jestem chroniony. I ta kampania 40 dni dla życia w Stanach Zjednoczonych, ona przyniosła bardzo konkretne, wymierne efekty, które zmieniły też trochę oblicza, a pewnie przyczyniły się też w kierunku tego, aby cały ten ruch za życiem, za godnością, oczywiście za człowieczeństwem, żeby on miał właśnie ten jeden z takich efektów w postaci na przykład właśnie uchylenia tego, można powiedzmy, wyroku zbójeckiego, takiego troszeczkę kłamliwego. I myśmy widzieli też film, tak? Ten film...
Nieplanowany.
W Polsce taki realny przypadek osoby, która z punktu widzenia właśnie osoby gdzieś tam nie rozważającej głębiej, ale po prostu pracuje w klinice aborcyjnej, zarabia pieniądze i się okazuje, że aha, sumienie gdzieś mówi, może to jest złe. Nie, to jest złe na pewno. Doświadcza aborcji sama na sobie. Mnie bardzo zdziwiło, jak ten film zyskał taką ksywę w polskich mediach, czy taką opinię kontrowersyjną. No jakiż on jest kontrowersyjny? On opisuje konkretną rzeczywistość.
Tak? Jest kontrowersyjny, mówimy o filmie Nieplanowane, który opowiada o Abby Johnson, osobie, która była zaangażowana właśnie w klinice aborcyjnej. Tak naprawdę była szefową tej kliniki, więc to tak w dużym uproszczeniu oczywiście. I okazuje się, że tysiące osób modlących się wyprosiło, żeby ta osoba, ale też osoby, które w tej klinice pracowały, żeby jakby zrezygnowały z tej formy po prostu zabijania życia. To jest takie uproszczenie być może i skrót, nie o filmie chcieliśmy opowiedzieć, ale o zjawisku, którego doświadczamy i którego pewnie będziemy doświadczać, pani Zofio, na co dzień. I w Warszawie, i Gdańsku, i w Poznaniu, i we Wrocławiu, i w Pradze, i w Nowym Jorku, i tak dalej na całym świecie.
Z całą pewnością jest tyle wątków w tej rozmowie, do której bym się chciała odnieść.
Tak myślałem, będziemy musieli chyba ją jeszcze do niej wrócić.
Jeszcze przedłużyć. Powiem jedną rzecz, bo poprzednio, jak rozmawialiśmy, zaznaczył pan, że powiedziałam coś mądrego. Mam nadzieję, że tak było, ale to też nie jest przypadek, bo tak jak mówię, jestem w stowarzyszeniu World Youth Alliance. Tam są młodzi ludzie z całego świata, ale oni nie tylko spotykają się, żeby się poznać, ale też mamy program formacyjny. Program formacji intelektualnej, takiej filozoficznej i też wiedzy o tym, co się dzieje w świecie prawnie, jak funkcjonuje rzeczywistość. World Youth Alliance przygotowuje młodych ludzi do tego, żeby faktycznie bronić godności osoby poprzez edukację kolejnych osób, ale też poprzez rzecznictwo w instytucjach międzynarodowych. Ja nie jestem prawnikiem z wykształcenia, więc w tym się aż tak nie specjalizowałam, ale gdzieś tam miałam szansę, zwłaszcza tej formacji intelektualnej, filozoficznej, doświadczyć. I to też jest bardzo ważne. Często głos młodych ludzi jest wykorzystywany instrumentalnie, na przykład przez instytucje międzynarodowe, tak powstało nasze stowarzyszenie, że ktoś, nasza założycielka, zaprotestowała przeciwko takiemu instrumentalnemu wykorzystywaniu młodych ludzi, głosu młodych ludzi, do przeprowadzania jakiejś bardzo nieprzyjaznej agendy. I to jest bardzo ważna wiadomość właśnie dla młodych ludzi. Nasz głos jest ważny i będzie słyszany, jeśli będziemy wiedzieli, co powiedzieć. A żeby wiedzieć, co powiedzieć, musimy czytać, musimy dyskutować, musimy się spotykać i przeprowadzać między sobą właśnie debaty oksfordzkie, troszeczkę nabrać tej umiejętności wypowiadania swojej myśli klarownie, znać fakty i wtedy będziemy traktowani poważnie. To jest bardzo ważne z naszej strony. To jest nasza odpowiedzialność.
Pani Zofio, ja panią już dzisiaj zapraszam do Radia Gdańsk i mam nadzieję, że będzie pani już w studiu, a nie za pomocą telefonicznego łącza. Na pewno chętnie dowiemy się o tym projekcie, o którym pani wspomniała i słuchacze Radia Gdańsk na pewno również będą chcieli usłyszeć, szczególnie ci młodsi właśnie, którzy nas być może teraz słyszą i których pozdrawiamy. Drodzy Państwo, czas jest taki, jaki jest i nie ma go zbyt wiele, więc wykorzystujmy każdą minutę, każdą godzinę, każdy dzień do tego, żeby zrobić coś dobrego. O kampanii 40 dni dla życia na pewno będziemy jeszcze Państwa informować i nie tylko. Ja cieszę się bardzo, że dzisiaj z nami był pan Ireneusz Rogala tu w studiu. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
I pani Zofio, również pani dziękuję za ten głos młodego pokolenia, który jest bardzo ważny na przyszłość, no bo my starsi troszeczkę od pani, no będziemy potem na garnuszku waszym właśnie, a tu chodzi o to, żeby się wzajemnie szanować i żeby ta godność gdzieś była cały czas na wierzchu, a nie schowana gdzieś pod poduchą. Bardzo pani dziękuję.
Ja również dziękuję za zaproszenie.
I dobrego wieczoru Państwu życzymy. Rozmowy nocą dzisiaj o życiu, o śmierci, o godności były. Dobrej nocy, Andrzej Urbański.